Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. Dziś ładne kwiatki w wydaniu plenerowym. Takiego jeszcze nie robiliśmy. Michał Konko ze Słowiańskiej Zieleni. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry.
Z tobą nie.
Robiliśmy. Tylko, naprawdę? Że w zeszłym roku, dawno temu.
Ale to był wtedy magazyn ekologiczny, wtedy się poznaliśmy.
Dokładnie, ale w terenie było.
Pan redaktor usłyszał, ale on świetnie opowiada, ale świetnie opowiada. Wpadaj, Michale, do nas do radia.
No tak, to tak było, tak. To masz rację. To ładnych kwiatków w terenie nie było.
A dzisiaj wypadliśmy z radia. Ale to w cudzysłowie oczywiście. Wiesz, a ja pytam i chciałem zapytać o Czarny Bez, o którym bardzo dużo czytałem i który bardzo lubię pić w postaci syropów wszelkich. Tanie i zdrowy jest. I miałem się wybrać, i miałem na ten Czarny Bez. No i wzięło i nie wyszło, koniec.
Znaczy w ogóle w tym roku jakoś późno zaczął kwitnąć. Tutaj u nas na północy, bo generalnie na południu to oni już dawno mają zawiązki. Tak, zawiązki owoców mają. A u nas jeszcze kwiaty można pójść i zebrać ten ostatek. Będziemy mieli troszeczkę tego dobrego surowca zielarskiego.
A to już ostatnia chwila, ostatni moment. Taki rzeczywiście rzut na taśmę.
Znaczy, bo nawet w takich tych dawnych kalendarzach mówiło się, że bez czarny kwitnie do połowy czerwca. No generalnie mamy już połowę czerwca.
I czarny bez łatwo obrobić, prawda? Bo co tam włożyć do ciepłej wody?
On w ogóle jest bardzo przyjemny w obrabianiu, nie? Więc zbieramy kwiaty. Ja bym w ogóle, jakbym mógł, to bym się tylko i wyłącznie na kwiatach opierał. Mimo że rozumiem, że owoce są dość popularne, ale dla mnie kwiaty działają mocniej, więc zbieramy kwiaty ususzone, delikatnie ususzone, robimy zwykłe napary, tam nie trzeba naprawdę bardzo się nad tym pochylać. Napar w zupełności wystarczy, jest bardzo mocny, bardzo potężny w swoim działaniu, więc jeden z lepszych surowców, który możemy znaleźć.
Wiesz, a było tak, że swego czasu moja żona włożyła całe te baldachimy kwiaty do wody, no i tak trzymała, długo to trwało, a potem się okazało, że to właściwie nie pachnie jakimiś kwiatami, aromatami, tylko pachnie jakąś taką zieloną herbatą z trawy.
No tak. No,
słomą taką zieloną.
Jeżeli było więcej tych szypułek niż kwiatów, to pewnie tak to wyglądało. Zresztą mówi się, że, znaczy niektórzy mówią, że czarny bez ładnie pachnie. On dla mnie wcale ładnie nie pachnie. Jestem znany z tego, że jakoś tak na opak wszystko odczuwam, więc dla mnie czarny bez jest mdły, nieprzyjemny. I tyle.
Ale on, wiesz, jako kwiat to rzeczywiście jest taki trochę nijaki, ale w tych wszystkich syropach nabiera aromatu jakby.
No tak jak to zawsze bywa, jak dodamy przypraw, czyli cukru tutaj, prawda, jeżeli troszeczkę dodamy wzmacniacza smaku i zapachu, no to będzie działał, oczywiście, to będzie działał na nasze zmysły, tak?
Chcesz zrobić coś dobrego, dodaj cukru kolego.
Tak, ale nie, no przepisów na czarny bez, na kwiaty z czarnego bzu jest mnóstwo. Od właśnie jakichś takich syropków poprzez winka do podjadania robić, sobie, tak? Oczywiście. No i te placki są całkiem smaczne, tylko pamiętajmy, żeby nie robić z tymi dużymi szypułkami, no bo te duże szypułki nie będą na pewno obrobione odpowiednio mocno, jeżeli chodzi o temperaturę. No i możemy się nabawić przykrych dolegliwości żołądkowych. Tak jak mówię, dla mnie czarny bez to jest suszony kwiat i herbatka.
No ale można też na zimno, tak? Lemoniadę sobie zrobić.
Jak z większości naszych kwiatów, co do których wiemy, że możemy je w jakiś sposób przerabiać i nie są bardzo trujące, no bo takich raczej my nie będziemy robić z tego lemoniady, to oczywiście te wszystkie takie fermentowane czy półfermentowane produkty lemoniadkowe, lekko gazowane można zrobić, no i czarny bez będzie się w to wpisywał. Możemy robić mieszanki, nie musimy robić tylko i wyłącznie z tego czarnego bzu samego. Możemy sobie dołączyć
trochę. A w Kolibkach, proszę Państwa, jesteśmy i staliśmy rzeczywiście przy krzaku czarnego bzu. Obok też, no już dawno po nim, po kwiatach, jest taki zwykły bez.
No właśnie, bez. No to nie jest bez. To jest lilak. Lilak pospolity nie jest bzem. To tak jakbyś zobaczył kota i psa i powiedział, że to są dwa psy. To nie są psy.
No to być może tak jest, ale gdy powiem na ulicy, szukam takiego ładnego lilaka dla swojej lubej, to nikt nie zrozumie, o co mi chodzi. Jak powiem bez, to bez.
No właśnie, tylko że potem jak powiesz bez i będziesz miał recepturę, gdzie będziesz miał mieć bez, to może dojść do pomyłki. Jeżeli pójdziesz ty, to pewnie będziesz wiedział, o którą konkretnie roślinę ci chodzi. Natomiast jeżeli poprosisz kogoś, żeby ci przyniósł bez, to mówiąc bez, prawdopodobnie przyniesie ci lilak.
Halo, czyli uporządkuj. Tak, czarny bez, bo to będzie bez?
Czarny bez, to będzie
który
bez.
Ma białe kwiaty.
Tak, no wiadomo, no to, jak nazwa wskazuje, czarny bez ma białe kwiaty. Zresztą
to będzie bez.
Koralowy też ma białe kwiaty.
Według zielarzy, tam farmaceutów, tak?
Znaczy, wedle botaników, oni tak to nazwali. To jest rodzaj sambucus, tak? I w skład tego rodzaju w Polsce wchodzą trzy gatunki. Będzie to bezczarny, przy którym stoimy. Będzie to bezkoralowy gatunek górski, ale u nas na Pomorzu jak najbardziej do znalezienia w lasach, ponieważ te wzgórza morenowe on traktuje jako takie przedgórze i tutaj też może on być widziany. I mamy jeszcze bezhebd. Bezhebd będzie przypominał trochę bezczarny, tylko że on będzie miał pojedynczą taką gałąź, wiecznie zieloną, bo to jest gatunek zielony i tylko u góry, w górę skierowany jeden baldachim. I potem też czarne jagódki.
A ten bez zwany lilakiem?
A to jest
niepotocznie.
To jest syringa. Czyli tutaj mamy sambukus, tak? Te bzy, o których mówiłem.
Czyli a tutaj ten mamy fioletowy, różowy.
Biały, no tam różne, różne odmiany, one mogą być też hodowlane. To mamy syringę vulgaris i to jest lilak pospolity, faktycznie popularnie nazywany bzem. Ale mówię, to może prowadzić do takich dziwnych skojarzeń czy do jakichś takich nieścisłości, więc jeżeli już wiemy, jak on się nazywa, to nazywajmy go tak, jak to powinno wyglądać.
A dlaczego on jest vulgaris swoją drogą, wiesz?
No bo jest zwyczajny. Vulgaris to zwyczajny.
Wulgarny, tak czytałem.
Wulgarny. I no dodatkowo te dwie rośliny, mimo że rosną koło siebie, mimo że czasami są ze sobą mylone, część właściwości mają takie same, ale część jest inna, więc jeżeli byśmy się pomylili i przygotowali sobie herbatkę z lilaka jako herbatkę z bzu, to te właściwości byłyby trochę inne niż
a
to,
co... A z lilaka byśmy... też można?
Jak najbardziej. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jeżeli chodzi o lilaka, to najczęściej ludzie są zafiksowani na te wczesnowiosenne kwiaty. Tak, zbiera oczywiście się te kwiaty. No, część...
Z jednej strony zżywamy takie kwiaty, wstawiamy do wazonu, ale one są naprawdę nietrwałe.
Tak. No możemy z nich przygotować różnego rodzaju herbatki, inne napoje, takie jak tutaj z bzu czarnego, ale lilak nawet później, jak już przestanie kwitnąć, ma liście i te liście też są surowcem zielarskim. My z tych liści możemy robić napary, które będą działały trochę podobnie jak w przypadku kwiatów bzu, będą działały silnie przeciwgorączkowo i napotnie, ale oprócz tego mają bardzo ciekawe właściwości, na przykład przeciwzapalne. Można je stosować w przypadku problemów z układem pokarmowym, w przypadku wrzoziejącego jelita, w przypadku jelita drażliwego. Bardzo dobrze się będą sprawdzały właśnie napary z lilaka, z liści lilaka.
A te liście rzeczywiście wyglądają tak bardzo, bardzo prozaicznie. Tak. One są vulgaris.
No one są vulgaris. No i to jest właśnie taka przywara kilku roślin, że my wiemy coś na temat na przykład ich kwiatów i potem jak one przestają kwitnąć, to my te rośliny do następnego roku odrzucamy, bo one już nam do niczego nie są potrzebne. A szkoda, bo mają ciekawe właściwości. Natomiast jeżeli wrócimy do naszego bzu czarnego, no to tutaj raczej właśnie bym się tych kwiatów trzymał i kwiaty bzu też, jak w przypadku lilaka, będą działały i przeciwgorączkowo i napotnie. Natomiast one będą miały w sobie też dużo związków działających wzmacniająco na żyły. Będą wzmacniały krążenie sercowe na przykład, więc ciekawe, troszeczkę inne, nie tyle przeciwstawne, ale trochę inne te właściwości. Mimo tego, no jak się pomylimy czasami na przykład przy grypie czy przy anginie, to nie będzie większego znaczenia, bo i tu będziemy mieli to działanie przeciwgorączkowe i tutaj będzie też działanie odkażające. W jednym wypadku trochę mocniejsze, w drugim trochę słabsze, ale jednak ono będzie, więc wielkiej tragedii nie będzie, ale jednak trzymajmy się
tego. A ja myślałem,
tego,
że to są rośliny, których możemy używać tak naprawdę nie do końca leczniczo, tak, tylko dla przyjemności, dla aromatu, bo tego lilaka to jeszcze, przyznam, nie zaparzałem.
No to myśmy mieli kiedyś ten program o herbatkach był.
Aha.
No to kwiat lilaka, jeden z ciekawszych, on po przeprowadzeniu...
Pachnie bardzo fajnie, intensywnie, kwiatowo.
Tak, ale jak przeprowadzimy ten cały proces, to on przestaje pachnieć tym kwiatowym zapachem, który my kojarzymy i zaczyna pachnieć karmelowo. To jest karmelowa, bardzo ciekawa herbatka. I to jest właśnie powód, dla którego na wiosnę, jak lilak zaczyna kwitnąć, to ludzie szturmują te krzewy i zrywają kwiaty. No część oczywiście do wazonu, a część na herbaty. A potem zapomina o tym, że można jeszcze z liści też skorzystać.
Dlaczego zapytałem Cię na początku audycji o ten czarny bez, że ja tak idę do tego bzu, idę i dojść nie mogę? Dlatego, że zauważyłem, że na Żuławach, czy na Wyspie Sobieszewskiej, gdzieś tam między rowami, polami, tego czarnego bzu jest tak bardzo, bardzo dużo i myślę sobie, pójdę, nazbieram tam właśnie, a nie w mieście, odsuniemy się, bo jedzie samochód nieosobowy. I myślę, pójdę, wiesz, tam nazbieram.
No i czemu nie? Ja myślę, że jak najbardziej. Jeżeli tylko nie będziesz w części, która jest rezerwatem na Wyspie Sobieszewskiej, to wtedy możesz iść i spokojnie zbierać. To jeżeli chodzi o to zbieranie, to będziemy mieli jakby dwa aspekty. Po pierwsze, trzeba by się zastanowić, czy jesteś w odpowiedniej odległości do tego, żeby móc zbierać, żeby te rośliny były na tyle zdrowe, wolne od na przykład metali ciężkich, żebyś potem nie zachorował od tego, co zbierałeś.
Daleko od siódemki.
W miarę. To jest jedna rzecz. Natomiast druga sprawa to jest to, żebyś trochę jednak zostawił dla, no może nie tyle dla potomnych, ale
wiesz,
dla innych.
Ile tego tam jest?
Ja rozumiem.
Nawet jakbym chciał, to nie przerobię. Ja bym pracował całe lato nad tym, czy wiosnę, tą późną.
Zielarze w ogóle...
Nie dam rady.
Zielarze wypracowali sobie taki kodeks etyki zbierania ziół, tak? Mhm. I stosujemy ten kodeks przynajmniej... Staramy się my stosować, a także wdrażać tych nowych adeptów zielarstwa do tego, żeby stosowali, żeby potem nie okazało się, że za jakiś czas z tymi ziołami będzie problem. Bo nam się wydaje, że czegoś jest dużo i my jesteśmy pierwsi, zaczynamy zbierać, zbieramy tyle, ile chcemy. Potem się okazuje, że większości z tych rzeczy nie przerobimy, bo
wiesz,
akurat...
Potem się okazuje, że nasi dziadkowie wspominali, kiedyś to było dużo tej przyrody, dużo było wszystkiego, dużo ryb w jeziorach i rzekach, a na łąkach kwiatów, ziół i to wszystko pachniało, a teraz z ich punktu widzenia to nie ma nic.
Pewnie tak, no więc dlatego szanujmy to, co mamy i powinniśmy zebrać tak naprawdę z tego, co widzimy, nie więcej niż 30%.
A, tak
resztę zostawić, tak? Resztę zostawić. Bo dodatkowo fajnie by było, gdyby się okazało, że jak przychodzimy na stanowisko, to ktoś już swoich 30% nie zbierał. No bo jak będziemy zawsze zbierać 30 od 30 i od 30, no to i tak się zaraz tego pozbędziemy. Więc najpierw musimy zobaczyć, tak jak znalazłeś, mówisz, dobre stanowisko, gdzie tego bzu jest dużo, do 30% możesz zebrać, ale skoro mówisz, że jest go pełno i że tego nie przerobisz,
no to zbieraj... Pełno przy każdym rowie właściwie, tak?
Więc zbieram, ty powinieneś zbierać tylko tyle, ile wiesz, że będziesz w stanie przerobić, żeby to nie było tak, jak to jest z młodymi zielarzami, że oni nazbierają, a potem nie mają żadnego pojęcia, co z tym zrobić, no i trafia to do kosza. To trochę niefajnie, nie? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, tutaj w przypadku czarnego bzu jest to może mniej ważne, ale też warto się rozejrzeć. Bo czarny bez nie jest pod ochroną, więc spokojnie możesz to
ale
robić.
Ale w kolibkach jesteśmy, w parku jesteśmy, tak? I niby on rośnie i jest niczyj.
No tutaj możesz go zebrać, jak najbardziej. Zresztą tutaj widać, zobacz, kwiaty były ścinane, widać, że
trochę
że są,
tak, ale są... trochę zostało, ale z drugiej strony myślę, dobrze, żeby on w tym właśnie miejscu, w parku, żeby został dla innych, dla przychodniów, żeby oni nacieszyli oko.
Tak, no ale wiesz, tutaj akurat jest tak, że w Gdyni mamy trochę miejsc, gdzie ten czarny bez występuje, ale gdyby się okazało, że jesteśmy z jakiejś miejscowości, gdzie ten czarny bez jest tylko w jednym miejscu, chcemy troszeczkę go zebrać, no to zbierzmy, ale faktycznie trochę, niedużo, żeby, tak jak mówisz, został dla innych. No i najważniejsza sprawa, jak zbieramy cokolwiek, to patrzmy dookoła, żeby nie było tak, że my idziemy po ten czarny bez, pod spodem mamy rośliny, które są chronione albo i niechronione, już nieważne, ale zadeptujemy je na potęgę, no bo my się musimy do tego
brzydować. W tej naszej sprawie jesteśmy, tak? Inne nas nie obchodzą.
Tak jest. I gałęzie, też nie musimy łamać gałęzi, żeby obciąć kwiatostany, prawda? Róbmy to jak najbardziej delikatnie, z jak najmniejszą szkodą dla rośliny, żeby ona potem nam się jeszcze mogła nie raz odwdzięczyć, a nie, że no, za chwilę to się całe stanowisko zaprzepaścimy, no bo zniszczymy go tak naprawdę.
Ty mówisz o etyce, ja zadawałem sobie inne pytanie w przypadku tego teoretycznego czarnego bzu, którego w koniec końców nie nazbierałem, ale czy tam można, czy nie można, bo wokół łąki i myślę sobie, a może były one pryskane? I ten czarny bez będzie gorszym czarnym bzem niż ze środka miasta.
Tak kombinujesz. No dobra, no to powiem Ci tak, że faktycznie czasami wygląda to w ten sposób, że w mieście zbiór ziół będzie bezpieczniejszy niż gdzieś na terenach otwartych albo wiejskich.
No bo są takie rośliny, które kumulują te metale ciężkie, prawda? No, a są takie, które mniej.
Tak, ale no generalnie, wiesz, tutaj 100% pewności nigdy nie będziemy mieli, czy ktoś kiedyś gdzieś tam coś rozpylał, czy nie. Myślę, że w przypadku takich nieużytków, łąk, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że jednak coś ciekawego tam się będzie zrzucało, niż gdyby ten bez rósł na przykład przy polu. No bo jeżeli będzie rósł przy polach, wiadomo,
ten, niby... Mówię, to rósł przy polach, przy rowach. To uwaga, uwaga, ostrożnie.
To uwaga, uwaga, ostrożnie. Jeżeli rósł przy polach, jeżeli szczególnie, jeżeli widzimy, że na polu bardzo ładnie wyrasta zboże, a nie widzimy żadnego chwastu, no to możemy być pewni, że
pszczółki, motylka,
że coś tam już było. Dodatkowo, jeżeli pole jest, sąsiaduje z rowem, no to wiadomo, że ta woda będzie jakby wymieniana, więc do tego rowu wcześniej czy później te pestycydy czy inne, inne związki trafią. No a stamtąd już trafią do roślin, które rosną nawet po
drugiej stronie. Bo za miastem, a wyszło jak zwykle. Są takie bardzo interesujące badania dotyczące miodów i pszczół. Co się okazało? Że miód z pasiek miejskich jest czystszy od tego miodu z pasiek wiejskich.
No właśnie, no i tutaj wracamy do tego, co mówiliśmy przed chwilą, że my się trochę tak obawiamy, szczególnie jak mieszkamy w jakimś wielkim mieście, że bo to tyle tych samochodów, bo to... No nie dość, że hałasuje, to jeszcze zanieczyszcza. I faktycznie jeszcze z 20-30 lat temu te zanieczyszczenia byłyby na pewno o wiele większe. Teraz technika poszła na tyle do przodu, że nawet te samochody, mimo tej ilości, już nie zanieczyszczają tak bardzo, jak to robiły kiedyś. A dodatkowo, jeżeli nie jest to miasto jakieś takie typowo przemysłowe, gdzie są różnego rodzaju fabryki, z których też mogą różne dziwne wyziewy wychodzić, to w mieście może być naprawdę wtedy czyszczy.
Nie mówiąc o ziołach, ale gdy pojedzie się na przykład do Czech, to tam przy wielu drogach rosną śliwy. Chciałbyś tych śliwek nazbierać. To jest, wiesz, jakaś taka boczna, wiejska droga, no ale jednak droga, jednak jeżdżą tam samochody, bo u nas tych alei takich owocowych, no już jest bardzo, bardzo mało, a ja myślę sobie, szkoda. A z drugiej strony myślę, no ale po co, bo te owoce byłyby zanieczyszczone i sam nie wiem, co o tym myśleć. A kiedyś fajnie, wiesz, szło się drogą, zbierało tam śliwki,
pamiętam te czasy i powiem Ci tak, jakbym zobaczył tę drogę i zobaczył natężenie ruchu, to bym zdecydował, czy tę śliwkę zjeść, czy nie, prawdopodobnie bym ją zjadł. Chyba, żeby to była droga szybkiego ruchu albo autostrada, gdzie faktycznie samochody non-stop sznurem jadą, to wtedy miałbym problem.
Ja też bym jadł, ale na przetwory to chyba mnie nazbierał.
Nie, ale tak, żeby, wiesz, ale tak, żeby sobie zjeść, żeby troszeczkę podgryźć, jak najbardziej. W ogóle, bo to jest ciekawy temat, jakbyś chciał się gdzieś w niego wgłębić i zastanowić, gdzie teoretycznie zaczyna się ta granica, gdzie bezpiecznie można zbierać zioła, owoce, cokolwiek.
To jeżeli pozwolisz, to w takim razie tu postawimy kropkę i na to pytanie odpowiedź znajdą Państwo już za chwilę. W spotkaniu z panem zielarzem ze Słowiańskiego Zielnika Michał Konkel jest naszym gościem. Do usłyszenia za kilka minut. Halo Michał, chodź tu do mikrofonu, poproszę, ciąg dalszy audycji, a ty nagle uciekłeś, bo zacząłeś coś jeść i pogryzać. To mogę jeść, tak?
Możesz to zjeść, tylko wiesz co, coś większego sobie weź.
Ale tak, jest większe?
To weź,
to będzie może stare.
Nie, spróbuj tą rurkę tutaj.
To?
Kwaśne, dobre.
Niedobre,
jak kwaśne. Niedobre? No kwaśne, dobre, właśnie mówię.
Szczaw. Spadaj na szczaw z takim szczawiem. Co to? Rdestowiec?
Rdestowiec, tylko słuchaj, generalnie rdestowiec o tej porze to już jest wielka roślina. O. Ale oni tutaj wykosili, próbowali się go pozbyć. Zobacz, widać, że tutaj było wydzierana ziemia.
No bo on jest inwazyjny.
On jest strasznie inwazyjny. To jest chyba jedna z najbardziej inwazyjnych roślin w Polsce. No i widać, że starali się coś z nim zrobić. I zobacz, mamy środek czerwca, on odbija i to w dużej ilości mamy młode siewki, które są no, faktycznie smaczne, bo to generalnie roślina ciekawa, ale no, jeżeli chodzi o te jej zdolności właśnie zarastania naszych terenów i walki z naszymi roślinami, no to są straszne, nie do przerobienia.
Jest oj, rdestowcu, no. Ty nie masz żadnej etyki, daj trzeba żyć innym.
W wypadku takich roślin etyka nie obowiązuje.
Rdestowca to można by sałateczkę, rozumiem, zrobić, tak?
Tak, z tego młodziutkiego jak najbardziej.
Albo zupę może rdestową, zamiast szczawiowej.
Rdestowcową.
Albo rdestowcową.
Jak będzie trochę większy, bo tutaj takiego większego nie widzę, ale te rurki wtedy są w środku puste, bo one trochę jak rurki bambusa wyglądają. Tak. I możesz sobie poprzecinać je w odpowiednią wielkość i traktować jak makaron. Takie kaneloni sobie zrobisz. Dość kłaskowate, ale smaczne. Ciekawe, ciekawy smak.
Jedzcie rdestowiec, ulżycie planecie, tak.
Albo przynajmniej ziemi polskiej, o, w ten sposób. No, a zatrzymaliśmy się w ogóle przy lipie, nie? Bo to...
No to lipiec niedługo, to i lipa.
No, no tak.
No to tylko... o lipie, ale mieliśmy jeszcze no
właśnie,
o
zbieraniu, tak? Bo to jedno to pytanie nam jeszcze wisi, faktycznie. Tak. No dobra, no to drodzy Państwo, jak to jest z tym zbieraniem roślin?
Zapamiętałem, mniej więcej niż 30%. Jeżeli czegoś jest mało, to nie zbieramy.
No i nie niszczymy niczego.
I nie niszczymy niczego wokół. Tak. Chyba, że to jest rdestowiec.
A tak. Nie, no tutaj w przypadku rdestowca, czy na przykład na Włoci kanadyjskiej, jak najbardziej. Wtedy chyba można.
Wiesz, na początku powiedziałem, że on jest taki sobie i nijaki, ale cholernik wciąga. To ty mów, a ja sobie jeszcze sięgnę po dwa listki.
Nie, on jest całkiem dobry.
Świeży, młody, tak?
No i młodszy, tym smaczniejszy. Słuchajcie, no to jak to z tym zbieraniem roślin? Teoretycznie mówi się, że to powinno być około 500 metrów od ostatniego zabudowania. Czyli jak sobie tak spojrzymy na mapę, popatrzymy, gdzie to w Polsce jest do zrobienia, to chyba nigdzie.
Tu mamy ustawę wiatrakową.
Tak, więc skąd te zioła się u nas biorą, do końca nie wiadomo, skoro nie wolno ich zbierać. I każdy zbiera. Taka umowna granica to jest około 50 metrów, no może tam czasami trochę więcej, co jest już do zrobienia, prawda? Zresztą czasami ogródki działkowe mamy bliżej ulicy niż to 50 metrów.
No wiesz, no teraz jesteśmy 50 metrów więcej.
Więcej, tu już jesteśmy bezpieczni.
Głównej przelotowej.
Tutaj już, no, Gdyni, dlatego możemy zjadać
rdestowiec. W Lipki, proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj. Michał Konkel jest naszym gościem, słowiański zielnik, proszę bardzo.
Michał Konkel, co ty dzisiaj masz?
Michał Konkel jest naszym gościem, słowiański zielnik, proszę bardzo.
Dobrze, no więc 50 metrów, drodzy Państwo, jest do zrobienia i obojętnie, czy będziemy w mieście, czy będziemy na wsi, to te 50 metrów zachowujemy, chociaż ja, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, raczej preferuję zbieranie z okolic miejskich, czyli gdzieś wyjechać sobie na peryferia, na jakąś dzielnicę trochę bardziej oddaloną od centrum i tam pozbierać te zioła, niż na tej wsi. No, tak to się jakoś porobiło, że kiedyś się mówiło, że na wsi to wszystko zdrowe, fajne i świetne. I tak często jest, ale możemy też trafić na takie rzeczy, że będzie tam bardzo mocno podlane różnymi nieciekawymi związkami, no i wtedy te zioła też będą to odbierały. Więc jeżeli jesteście Państwo gdzieś w terenie, widzicie pole i na tym polu poza zbożem nie rośnie nic, no to się zastanówcie, dlaczego tam nie rośnie nic, tylko ta roślina.
A ty, panie Konkel, bo ty mówisz, a ja się zastanawiam nad tą swoją pomyłką w nazwisku, bo mówią, że co by nie mówili, ważne, żeby nazwiska nie przekręcili. Ja przekręciłem i bardzo mi z tego powodu przykro, ale czy ty nie możesz zmienić nazwiska na Konkel?
Nie.
Bo Konkel jest trudno odmienialne. Spotykamy się z Michałem Konkelem.
Z Michałem Konkel, bo ono się nie odmienia.
A, w ten sposób. Aha. A to jest łatwo, to nie zmieniaj.
To nie będę zmieniał.
Okej, w porządku.
To, wiesz, Konkel i Konkol, jakkolwiek mnie to pewnie denerwuje, to ja jeszcze tę pomyłkę mogę zrozumieć. Ale ludzie w tym nazwisku często widzą na przykład i mówią Konkel. A tego i ja tam nie widzę.
A jest taka roślina, prawda? Są konkole.
Konkole, tak. No ale to też, no widzisz, dzisiaj mówimy sobie trochę o ziołach.
Ale ty dzisiaj musisz mieć do mnie cierpliwość, naprawdę.
Nie, dzisiaj mówimy o ziołach, a ty zahaczasz trochę o genealogię. To jest drugi temat, który jest moim konikiem. No i między innymi etymologia nazwiska. Jeżeli chodzi o nazwisko Konkol, to faktycznie ono pochodzi od tego kwiatu, konkola. Natomiast było jeszcze i jest dalej, czego jestem widomym tutaj okazem, nazwisko, które obecnie odmienia się jako Konkel, a wcześniej ono było Kunkel, Künkel w ogóle, bo ono pochodzi z niemieckiej części, jakby, no w ogóle jest niemieckiego pochodzenia i ten trzon pierwszy, który teraz jest Kon, to on był Kün, i on pochodzi od Konrada, jakby w linii prostej, więc ten Künkel pochodzi od...
Wallenroda?
No nie Wallenroda, ale generalnie od imienia Konrad, więc to troszeczkę dwa inne rdzenie, ale w momencie, kiedy koniec XVI wieku Wolne Miasto Gdańsk zaczęło do Helu i na tereny obok Helu sprowadzać rybaków właśnie z terenów niemieckich, no to takie Künkele z moich
się
tam sprowadziły, a obok Jastarni Puckiej mieszkały Konkole. No i potem się i tak to wszystko zaczęło mieszać i teraz jak ktoś się nie zajmuje genealogią, to do końca nie wie, czy to jego nazwisko to powinno być Konkel, czy ono powinno być Kunkel, czy ono powinno być Konkol, czy ono w ogóle jakoś jeszcze inaczej nie brzmi. Jest to takie ciekawe,
jak ktoś ma filologię. Jakieś specjalne podręczniki, książki?
książki do genealogii pisane są też, natomiast...
Już myślę sobie, a może Michał by poszukał nazwiska Raszkiewicz?
A może Michał by poszukał, a czemu nie? Michał szuka...
O litewskim gdzieś tam rodowacie.
Michał szuka nie tylko swoich przodków, pomaga też innym, więc może i poszukać tego nazwiska.
I to nie są gruszki na wierzbie?
To nie są gruszki na wierzbie, ponieważ wszystkie rzeczy, które do tej pory zgromadziłem na temat swojej rodziny, muszą być poparte dokumentami, czyli albo aktami metrykalnymi, albo jakimiś innymi dokumentami, dzięki którym jakąś wiadomość uzyskałem. I to jest w moim przypadku robota od 2003 roku, więc trochę już czasu to minęło.
Wiesz, bo ja czasami myślę o tym z takim lekkim uśmiechem, dlatego że ktoś, kto szuka tych swoich korzeni, to zawsze ten specjalista od genealogii znajdzie mu jakieś, wiesz, sarmackie, rycerskie, a 95 czy nawet 98% naszych przodków to było chłopstwo.
Oczywiście, że było chłopstwo i powiem Ci tak, ja na szczęście jeszcze nie dokopałem się do żadnych szlachciców i mam nadzieję, że się nigdzie nie dokopię, a jak się dokopię, no to trudno, ale powiem Ci, że genealogia chłopska może być tak ciekawa, tak ciekawych rzeczy można się dowiedzieć nawet z takich, od takich prostych ludzi, czy o tych prostych ludziach, to jest naprawdę niesamowita rzecz, a dodatkowo my teraz obecnie to mówimy chłop i chłop, ale chłop chłopu w różnych częściach kraju i w różnych stuleciach nie był równy, więc zupełnie inaczej to wyglądało właśnie tu na północy, gdzie na przykład rybacy byli ludźmi wolnymi, a zupełnie inaczej wyglądało to na przykład tam na Lubelszczyźnie od strony mojej babci, gdzie chłopi faktycznie byli chłopami pańszczyźnianymi, jak już ta pańszczyzna nastała. No i tam mieli czasami nawet 12 dniówek w tygodniu trzeba było odrobić, a potem można było robić swoje.
12 dniówek w tygodniu.
12 dniówek w tygodniu, a potem możesz iść na swoje pola, nie? No więc no trochę było trudno, ale dawali radę.
O ile pamiętam i wiem, tydzień ma 7 dni. No,
tak, wszyscy o tym wiedzieli, dlatego trzeba było pracować nie tylko swoją osobą.
Zaczęło wiać,
ale także...
Wiatr nam, proszę Państwa, zaczął przeszkadzać i przypomina, to jest audycja ładne
kwiatki,
nie o genealogii, tylko bardziej o ziołach, roślinach, warzywach i owocach.
Tak jest. To wracamy do lipy,
co? Lipa nad nami, tak.
Tak, no ale właśnie, mówimy lipa, myślimy lipiec, tak. Żeby kwitła, a tu zobacz, tutaj się już...
No będzie.
Tak. Tam będzie akurat kwitła, ale już są lipy, które już kwitnie nie mają za sobą.
Po wszystkim, tak. No. Bo ta stoi w cieniu.
Ciekawie z tymi roślinami.
Ale wydaje mi się, lubią słońce, tak generalnie. Tak je widzę słonecznie.
No one mają chronić przed słońcem, jak mówił Kochanowski, więc ona musi być na słońcu, żeby dawała cień, nie?
Tak. Trochę coś tam jest.
Więc lipa tutaj akurat ta będzie za chwilę gotowa, no i będziemy mogli zbierać kwiaty lipy. Kwiaty lipy kolejny surowiec zielarski, który będzie działał...
Taki na przeziębienia.
Tak, właśnie. Będzie działał i przeciwgorączkowo, i napotnie, i przeciwzapalnie, i bardzo silnie osłaniająco. Nawet jeżeli byśmy sobie do tych kwiatów lipy dodali jeszcze trochę liści, gdzie też tych substancji śluzowych jest dużo, to
co
będziemy...
Co to znaczy osłaniająco?
Osłaniająco, czyli będzie działać ochronnie na przykład na gardło, na przełyk. Szczególnie właśnie, gdy mamy jakieś przeziębienie czy tego typu chorobę, jak mamy kaszel, jak to gardło jest zdarte, czujemy, że tam nas co chwilę świeżbi w tym gardle, że mamy różnego rodzaju problemy, chrypka się pojawia, no to żeby tą śluzówkę trochę zregenerować, osłonić, no to pijemy między innymi wyciągi ziołowe, które będą miały w sobie śluzy.
Polecamy śpiewakom operowym, proszę bardzo.
Tak, jak najbardziej.
Zamiast jaj, jak ktoś nie lubi jajek na przykład.
To można lipę pewnie. Można, tak. Zresztą śluzy, jeżeli wyciągniemy w dużej ilości z roślin, to one będą się zachowywały jak białko jajka, właśnie dokładnie w ten sposób.
Nigdy o lipie nie myślałem, że to jest jakiś tam śluzowiec, teraz mówiąc w cudzysłowie. Tak.
No.
Bo znaczy, śluzowce to coś innego. Bo
generalnie jest tak, że jak będziemy dość głęboko wnikać w to, co w danych ziołach się znajduje, to okaże się, że wiele różnych składników w tych ziołach jest. My raczej kojarzymy zioła pewnie z jednego, z dwóch działań, a tego może być więcej. Ale dobrze właśnie, żebyśmy kojarzyli jednak te zioła tak, że to jest zioło na to, to jest zioło na to, bo jak będziemy się zastanawiać, że tych związków w tym zielu jest pełno, to za chwilę stwierdzimy, że ono jest na wszystko. A to nie do końca tak jest, no bo jeżeli czegoś w danym zielu jest więcej, to siłą rzeczy innych rzeczy będzie mniej. Więc mimo, że doczytamy się, że jest na przykład jakiś taki składnik, który działa na coś, co mogłoby nam pomóc, no to może go być na tyle mało, że to będzie roślina, którą będziemy mogli zażyć w naszej mieszance jako taką pomocniczą, dodatkową, ale nie jako główną, bo ona tego składnika może mieć mało.
A jak potrzebujemy innego składnika, to tworzymy mieszankę, nie?
Tak jest. I my mówimy tutaj cały czas o pojedynczych ziołach, ale zioła o wiele mocniej działają w mieszankach, tylko że te mieszanki muszą być odpowiednio dobrane ze zmysłem zielarskim, tak to nazwijmy, czyli żeby związki, które znajdują się w poszczególnych roślinach, nie walczyły ze sobą, nie przeczyły sobie te działania, na przykład, że tutaj weźmiemy zioło na przykład działające silnie moczopędnie, a tutaj weźmiemy zioło, które będzie zatrzymywało wodę w organizmie. Mm-hmm. I no jak połączymy to w mieszankę, no to nie będzie wiadomo, no, w którą stronę pójdzie.
Są takie, to jak z syropami, tak? Są takie syropy, które są wyksztuśne i takie, mm-hmm, które mają hamować kaszel.
Tak, tak, ale
jak
masz...
Jak połączymy, to nic więc, tego nie będzie.
Wiesz co, to jeszcze troszeczkę na innych zasadach może działać, bo to, że coś jest wyksztuśne, to znaczy, że będzie działało rozrzedzająco na tą wydzielinę i ułatwiało, tak, się jej pozbyć. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, w momencie, kiedy faktycznie mamy silny kaszel i chcemy go na moment wyłączyć, to może być zupełnie inny mechanizm tam włączony. Na przykład niektóre nitrylozydy potrafią zrobić coś, co ja bym nazwał metodą pstryczka, czyli po prostu wyłączają ośrodek kaszlu i przez pewien czas po zażyciu takich nitrylozydów kaszleć nie będziesz w ogóle. To znaczy nie wyzdrowiałeś, ale jest to wyłączone i mimo, że tam coś
ale
się
możesz
dzieje,
się przespać na przykład.
Tak,
tak?
I zregenerować trochę śluzówkę, więc to jakby dwa różne małe będą w tym momencie, wiesz, szlaki, które będą działały, więc one sobie do końca nie będą przeczyły. Ale często jest tak, że faktycznie jak nieumiejętnie złożymy mieszankę, no to ją tak skonstruujemy, że tam nie wiadomo.
Ona wręcz może być szkodliwa.
A to tak? Swoją drogą, to oczywiście. Mm-hmm. Dlatego fajnie by było, jakby takie mieszanki zawsze przygotowywali ludzie, którzy się na tym znają. Ale zdaję sobie sprawę, że jak człowiek się zaczyna bawić w ziołolecznictwo, no to on też chce tę mieszankę sobie sam zrobić. Więc robić, trenować, w małych ilościach sobie przygotowywać, czytać jak najwięcej o tych ziołach, żeby unikać właśnie możliwych takich reakcji, które będą przeczyły sobie, żeby unikać interakcji, czyli tak naprawdę, jeżeli przyjmujemy zioła, a chcemy przyjmować zioła, przyjmujemy jakieś leki, to musimy wiedzieć, czy w tych ziołach nie będzie substancji, które nie zaczną nam na przykład blokować leków, albo które nie wzmocnią działania tych leków, no bo wtedy będzie też nie najciekawiej.
A teraz będziesz musiał wybaczyć panu dziennikarzowi niemądre pytanie, bo jak ja już się naczytam tych książek, wiesz, o czarownicach, zielarzach i w tego typu klimaty pójdę, to potem myślę, czy są jakieś przepisy, czy są jakieś książki na trucizny z ziół? Skuteczne.
To znaczy, powiem tak, ja nie czytałem książki, która by była od A do Z poświęcona temu, żeby przygotowywać trucizny z ziół. Natomiast jest mnóstwo książek, nawet takich zwykłych zielarskich, gdzie podane są właściwości lecznicze, podane są potrzebne składniki, które trzeba wykorzystać, żeby dany związek z rośliny wyciągnąć.
Hola, hola, uwaga, uwaga, duże litery, uważajcie i z tym i to bardzo.
Tak, no to tak powinno to wyglądać, ale nie zawsze tak wygląda. I w momencie, wiesz, kiedy wiemy, jak dany związek działa, w książce przeczytamy, jak go wyciągnąć, no to potem dodać jeden do jednego, nie, to nie będzie już trudne, żeby sobie taką truciznę zrobić, więc nawet jeżeli książek nie ma, które by bezpośrednio mówiły o truciznach, to pośrednio się zawsze
wrócimy do tematu jesienią w takim razie, jak zacznie się sezon grzybiarski.
A tak, to tam będzie ciekawe.
Bardzo, tak. Ale to na marginesie. To co o tej lipie myślimy, że dobrze było pozbierać lipę, ale na jesień?
Nie, no lipę teraz, póki jeszcze będzie kwitła, tak? To będzie
tak z myślą o jesieni, że wiesz, nasuszymy.
A w sensie takim, że nasuszymy, tak, sobie kwiatków,
no
i będziemy korzystać.
Będziemy mieli ten sezon przeziębieniowo-grypowy.
Jak najbardziej, bo jest to surowiec, zresztą tak samo jak kwiaty bzu, jest to surowiec, który działa tu i teraz, czyli generalnie zachorowaliśmy i zaczynamy działać przeciw tej chorobie.
Bo po co mi teraz lipy się napić w lipcu, tak? Na przykład, żeby się jeszcze spocić.
Właśnie, bo to też jest taka sytuacja, to zioło przeciwgorączkowe, jeżeli ono jest, to ono działa wtedy, kiedy ta temperatura jest podwyższona. Niekoniecznie będzie działało wtedy, kiedy jest normalnie.
Mówisz o temperaturze organizmu,
tak? O temperaturze organizmu. Więc tutaj ja bym sobie lipę w niewielkiej ilości jak najbardziej popijał latem. Czemu nie?
tak,
jako, jako dodatek, tylko i wyłącznie. Poza tym...
Pory skóry i spory ciała otworzyć przy pomocy lipy, żeby się cokolwiek oczyścić.
A jeżeli ktoś ma, bo coraz więcej osób posiada olejarki w domu, czyli coś do wyciskania oleju, no to poczekać wtedy faktycznie trochę i zebrać te owoce lipowe. Jeżeli chodzi o owoc lipy, ty się trochę podśmiewasz, ale...
Ja się podśmiewam, bo już myślę, że to będzie przepis na jakiś lipny olej.
Tak, właśnie. I tak go można by z jednej strony nazwać, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale za czasów słusznie minionych, kiedy mieliśmy wyroby czekoladopodobne, to one były na oleju lipowym. A olej lipowy jest bardzo, bardzo zdrowy. Jest naprawdę rewelacyjny, tylko jest jeden problem z taką lipą, nie? Bo on jest o wiele lepszy niż olej lniany, który jest zachwalany. Jeżeli chodzi o len, jak zakontraktujesz gdzieś u rolnika całe pole lnu, no to potem wjeżdżasz maszyną i to zbierasz.
Tak.
A jak masz drzewo i chcesz pozbierać odpowiednią ilość owoców lipy, no to albo skaczesz, albo szukasz takich niziutkich, gdzie będzie można je pozbierać. No, ale
co olej to znaczy jest owoc lipy? To jest taka kulka,
jest
proszę
ta kulka,
Państwa.
Tak, to jest
taka
ta
jak łepek od szpilki, taki plastikowy
no,
łepek.
Troszeczkę większe,
no, może trochę większe.
Te kulki są trochę większe i generalnie trzeba je jeszcze wycisnąć, żeby olej z nich popłynął, prawda?
No, ale mamy tą olejarkę, tak? Mamy
tak, no więc dlatego mówię, że to musi być, bo bez tego to tam sobie nie damy rady. W oleju lnianym mamy 21% kwasu linolowego. W oleju lipowym mamy do 60% tego kwasu. To jest o wiele ciekawszy olej. Tylko, że no, zaprzestano go produkować.
To super dobrze zrobiłby nam na skórę, no bo no. Okazało się nagle, że ten olej z palmy, olej palmowy jest zdecydowanie tańszy.
Tak, no, tak, ten takich przykładów...
Używany teraz w wyrobach nieczekoladopodobnych.
Mamy dużo takich przypadków, gdzie olej, który był z początku o wiele lepszy i ciekawszy, został wyparty przez inny, ponieważ metoda hodowli rośliny okazała się lepsza, skuteczniejsza. Tak, mamy teraz przecież bardzo popularny olej z rzepaku, który... Rzepak nie był popularny jeszcze na początku XX wieku. Myśmy mieli olej z lnianki. Lnianki, czyli olej rydzowy, olej niemiecki, to są takie jeszcze nazwy. Mm-hmm. I to była roślina, która była bardzo popularna, była w każdym, ten olej był w każdym domu, a rzepak, no rzepak oczywiście istniał, tylko nie był jeszcze wtedy tak przerobiony, tak skonstruowany, żeby tyle plonu dawał. Teraz potrafimy go tak wyhodować, że no, lnianka z nim przegrywa. Lnianka wróciła, można kupić sobie w sklepach z dobrymi olejami olej z lnianki, ale to tylko w takiej ilości niewielkiej, a rzepakowy no, zalewany jest przecież. Jesteśmy nim zalewani w ten sposób.
Tak nam się sympatycznie rozmawiało, tak? A teraz jakim wnioskiem końcowym, smutnym musimy skończyć tą całą audycję, spotkanie, że świat zmierza w złym kierunku?
No niestety. Niestety zmierza w tym kierunku, ale jeszcze chyba wszystko nie jest stracone. Ja to jestem taki, że zawsze...
Zawsze możemy pójść, lipy sobie nazbierać, oleje nawyciskać, tak? I znaleźć jeszcze kilka innych fajnych roślin, które rosną między innymi tutaj, gdzie jesteśmy, w Kolibkach, proszę pana.
Tak, dokładnie.
Michał Konkol, Słowiański Dziennik, to była audycja Ładne Kwiatki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
Do miłego, do następnego.